34 zł, podczas gdy średnia rynkowa to około 61 zł, jeżeli chodzi właśnie o to, co wydajemy w restauracji.
61 zł za rachunek, tak?
Tak.
Średnio?
No.
Ale rozumiem, że też musi się tym, w tym mieścić jakieś zestawy lunchowe, muszą się mieścić, które zazwyczaj są tańsze. Pewnie.
No, podejrzewam, że są mniejszością, no ale statystycznie tak.
Mniejszością? Myślisz?
No tak bym przypuszczał. Raczej...
Ja bym postawił, że właśnie więcej jest.
Zestawów lunchowych niż takich obiadowych, wieczornych, kolacyjnych?
Czyli jak sam myślę o swoim gastro, no to jednak częściej gdzieś się łapię na jakiś zestaw lunchowy za 20-30 zł niż potem idę wieczorem do restauracji. Ale to nie... może być specyfika też mojego jakiegoś tam...
zawodu. Nie każdy ma przestrzeń w godzinach, w tych, w których my funkcjonujemy. No. Mamy trochę wywrócony czas pracy.
To prawda.
No dobra, ale jeżeli chodzi o statystyki, wysokie ceny robią swoje. Restauracje sushi mają średnio tylko 1000 klientów miesięcznie, co jest wynikiem najniższym w sektorze. Pizzerie w tym czasie mają nawet 1900. Klasyczne restauracje 1600, a lodziarnie czy kawiarnie nawet 2500 klientów. No i tu wzmianka o tej statystyce, że nam rośnie lokali, przybywa lokali gastronomicznych. Co jest chyba dobrym znakiem. Jak rośnie, to jest okej. Okay. To znaczy, że mamy więcej pieniędzy i więcej wydajemy. I że dobrze się żyje w Polsce. Albo też, że na przykład zmienia się moda i jest taki tryb funkcjonowania, spędzania czasu, jak bieganie albo jeżdżenie na rowerze, po to, żeby się zatrzymać na kawkę i jagodziankę. I to, skoro jest w trendzie, to też może napędza rynek w jakimś tam stopniu większym lub mniejszym. Tak czy nie?
Tak, tak, absolutnie.
Tak jest.
Tak.
Partnerem audycji jest PZU, organizator programu Rowerowa Polska, PZU.
A z nami już Kasper Goliński, twórca Veloplaner.com, żeby nie było żadnych wątpliwości, to ja coś pomyliłem. Wcześniejsza wersja, czyli velomapa była PL, a Veloplaner jest .com. Cześć, dzień dobry.
Cześć, cześć, dzięki za spotkanie.
A chciałbym cię zapytać, bo już tak lekkie podsumowanie robimy sezonu. O twój ogląd tego, co się najbardziej klikało, czym się rowerzyści najbardziej interesowali, jeżeli chodzi o mapy, bo o funkcjonalności i o tym, co dołożyłeś do możliwości swojego produktu, to jeszcze za chwilę. Na razie powiedz, czym się najbardziej rowerzyści interesowali?
Dobrze, to opublikowaliśmy jakiś czas temu taki mini raport popularnych szlaków rowerowych i aktualizacja wyjdzie niedługo, ale praktycznie pozycje się nie zmieniły, więc Małopolska to jest top 1. Czyli Velo Czorsztyn, Velo Dunajec, te szlaki są w topce. Mhm. No i nad Bałtykiem Eurovelo 10, czyli stara R10, zwana też Velo Baltiką.
Czyli wzdłuż Bałtyku po prostu i wzdłuż wybrzeża.
Tak.
A coś
Szczecina Dunajecka przeważnie, bo w tą stronę przeważnie wieje wiatr, więc lepiej jechać ze Szczecina Dunajecka.
Tak, to prawda, zazwyczaj z zachodu. Coś zyskuje na popularności? Jakaś trasa, która może wydaje nam się nieoczywista?
Nie wiem, czy nieoczywista właśnie, ale wskoczyła łącznik R10, czyli Mierzeja Wiślana i to w sumie wcześniej na wiosnę w ogóle nie była w top 10, a teraz jest na 5. miejscu.
O,
więc to chyba wychodzi, że wszyscy jednak na wakacje wyjechali, znaczy wszyscy, dużo osób na wakacje nad morze jedzie, więc szukali sobie jakieś tam alternatywy od plażowania.
I zabrali ze sobą rowery. Zresztą tę trasę na Mierzei Wiślanej polecam, bo to momentami jedna z ładniejszych chyba tras, bo jedzie się samym brzegiem Wydmy z widokiem właśnie na zalew, także to...
Tylko uwaga, jest właśnie, może być ten, można się zaskoczyć, nie jest super płasko.
Aha, tak, bo tam to jest ciekawe właśnie. Co chwilę jest w górę i w dół, w górę i w dół. Niedużo, bo to jest tam po kilkanaście metrów może trzeba podjechać, ale jednak jest tego trochę. Także tak, to jest bardzo fajna trasa. I powiedz, co w tym sezonie dodaliście, jak wygląda rozwój portalu, bo ja przyznaję, od razu też powiem, że korzystam od jakiegoś czasu. Trzeba się trochę nauczyć obsługi Veloplanera, ale jak już człowiek się nauczy, to już daje dużo możliwości, więcej niż te takie automatyczne niektóre konkurencje, co mają.
Tak. A to jeszcze tylko jedna rzecz może o szlakach, że w topce też jest Alpeatra niezmiennie od chyba zeszłego roku. Czyli
o, proszę.
Z Salzburga do Włoch, do Adriatyku.
To jest, Alpe Adria jest bardzo wysoko na mojej wish liście, czyli tym, co chciałbym przejechać. Tak, to ten...
U mnie podobnie. Dobrze, ale nowości. To w tym sezonie, w tym roku się skupiliśmy na aplikacji mobilnej, bo 80% użytkowników, którzy się rejestrują, przychodzi z aplikacji mobilnej, więc to jest coś, co ludzie potrzebują, bo w sumie na rowerze też wiadomo, z aplikacji lepiej się korzysta. A dodawaliśmy dużo różnych małych, takich drobnych funkcji usprawniających planowanie, stabilność, dodaliśmy nawigację. I jeszcze to nie jest taka nawigacja to typu jak w Google, że mówi w lewo, w prawo, kiedy skręcić, ale to będzie już niedługo.
O! No proszę, to czekam niecierpliwie. Chociaż ta już działająca i tak jest niezła, bo można jechać wrzucając sobie swój ślad, jaki się chce, wcześniej zaplanowało na przykład na komputerze, palcem po mapie trochę i jednak ta kropeczka prowadzi nas po śladzie, a nie zmienia na przykład, jak jej się widzi u konkurencji, tak czasem jest, że konkurencja potrafi zmienić na żywo, a tu się jedzie po tym, co się wcześniej zaplanowało.
Tak, bo właśnie celem jest, tak jak wspomniałeś, trochę trzeba się nauczyć, bo Veloplaner daje dużo więcej możliwości, że to nie jest plan z punktu A do B, tylko można sobie właśnie, a wręcz to zachęca do planowania też po drodze sobie jakichś atrakcji. Mamy różne właśnie warstwy z atrakcjami, z punktami widokowymi, punktami historycznymi, kempingami, ze wszystkim, wiele, wiele różnych punktów. Więc można sobie bardzo metr po metrze w zasadzie zaplanować pracę, niektórzy trasę, niektórzy tak planują. A co dodaliśmy? Dużo też takich usprawnień, typu można dodać na przykład filtr taki, żeby unikać głównych dróg. Wtedy można dostać duży objazd, ale no, jesteśmy pewni, że nie będzie głównych dróg. Można unikać promów, można zmieniać swoją prędkość docelową, znaczy średnią, wtedy się przeliczy prędkość całej trasy. Bo ktoś jadąc na szosie, wiadomo, ma inną prędkość niż rodzina z dziećmi. No i dodaliśmy też integrację z komputerami rowerowymi, z Garminem, Wahoo i Hammerheadem i jeszcze nowe dojdą.
Ja przyznam, że dla mnie ta funkcja właśnie, że od razu wysyła mi na moją nawigację garminowską właśnie, to jest też game changer dla mnie. Po prostu planuję, klikam, potem uruchamiam nawigację i to tam jest. I już. Ale też dla tych osób, które nie mają nawigacji osobnego urządzenia, czyli to, że możesz w aplikacji mobilnej włączyć sobie nawiguj i jechać po tym śledzie, który wcześniej zaplanowałeś, też jest fantastyczną sprawą, więc to wszystko na pewno ułatwia podróżowanie.
Jeszcze tylko właśnie jedna rzecz, bo właśnie u nas my stawiamy bardzo na punkty, na points of interest i na te właśnie różne punkty po drodze. Mhm. I podczas planowania one są też wyznaczane, pokazywane, gdzie, za ile kilometrów będzie dany punkt. Więc i w nawigacji nasze, i jak się wyśle do Garmina, też to jest wtedy. Obok samej trasy są też punkty zaznaczone i na bieżąco aktualizowana odległość.
Tak jest. Można też sobie zobaczyć, ile jest do najbliższego, no nie wiem, przystanku, zamku, czegokolwiek, co się wcześniej zaplanowało. Wspomniałeś o planach na rozwój, czyli nawigacja, jak to powiedzieć, taka trochę jak w Google, że w lewo, w prawo i będzie, rozumiem, mówiła. I co jeszcze?
To taki będzie trochę sekret, ale zdradzę. Będziemy robić taki, chciałbym, żeby Veloplaner był takim miejscem, gdzie planujemy, gdzie już jedziemy, czyli nawigacja, a później na przykład sobie analizujemy swoje aktywności, czyli będą na jednej mapie możemy podejrzeć wszystkie nasze aktywności na przykład z danego roku, zobaczyć, gdzie jeździliśmy albo od początku, jakie chcemy. I będziemy mogli też to zaimportować właśnie na przykład z innych urządzeń, więc możemy sprzed kilku lat nawet pobrać dane, więc będziemy mieli takie swoje własne mapy, gdzie byliśmy i teraz to pozwoli nam gdzieś zaplanować.
Tak, żebym dobrze zrozumiał jako laik, rozumiem, że wchodzicie teraz trochę na poletko Strawy z kolei.
Tak.
No dobrze, to brzmi wszystko super. Jako mała polska firma, tym bardziej trzymam kciuki, bo tu zazwyczaj potentaci z różnych krajów, ale nie z Polski, takie rzeczy robili, więc no widzę, że im rzuca się wyzwanie.
Sporo takich aplikacji, a w Polsce właśnie jakoś nie było tego, mimo że mamy większe
kraje. No bo Czesi tę kulturę rowerową swoich szlaków i jeżdżenia na rowerze, właściwie nie wiem dlaczego, ale mają zdecydowanie bardziej rozwiniętą niż my. Trudno mi to określić dlaczego. Może ta kultura tam, czy związki z Niemcami były intensywniejsze mimo wszystko, więc może dlatego właśnie. To jeszcze cię zapytam, bo mówiłeś, że będziecie publikowali nowe dane a propos popularności tras. Coś się zmieni w tych popularnych? Czy to jest to, co te, które wymieniłeś, to już top i one właściwie nienaruszalne pozostaną?
Tam się zmieniło tylko trochę pozycja. Na przykład czwarte z piątym miejscem się pozmieniały, więc jakby top 10 zostaje cały czas te same, czyli Jest na naszym blogu, można sobie podejrzeć, ale to jest, oprócz tych, co wymieniłem, jeszcze Mazurska Pętla Rowerowa, Velo Soła, Green Velo i Stary Szlak Kolejowy Zachodniopomorski.
No proszę. Velo Soła wiem, że się rozbudowuje, bo tam był jakiś krótki tylko odcinek wzdłuż tej rzeki, ale wiem, że tam są plany. Widziałem też wczoraj, chyba czy przedwczoraj, że Velopilica też ma powstać, ale to dopiero w przyszłości. Zobaczymy, jaką będzie się popularnością cieszyła. Też to będzie można kiedyś może sprawdzić właśnie w veloplaner.com. Kacper Goliński, twórca tej aplikacji, tego portalu, był z nami. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dzięki za zaproszenie i za rozmowę.
Wszystkiego dobrego.
Dobrego, dzięki, do usłyszenia.
Partnerem audycji jest PZU. Organizator programu Rowerowa Polska, PZU.
trwać rok, 7 lat. Łubi nowe pola chabry śnić, bo tu nic, tylko śmierć. Usychanie tkanek, rozpacz, że nie kochasz mnie.
Swat. Ładne.
Morfeusz. Ładne. Za 13:12, już właściwie minut, będzie 8. Możemy Państwu od razu zapowiedzieć, że to, co dzisiaj się wydarzy po godzinie 8, to będzie oczywiście spotkanie z panią profesor, co do której niektórzy mogą mieć pewne przypuszczenia, zastanawiać się.
Odetchnąłem. Bo tak zabrzmiało, jak to, że niektórzy mogą mieć jakieś wątpliwości. Ja nie mam żadnych.
Życiu ani jednej. No coś tam.
A propos rajdu, to akurat w tej grupie miejsca rozeszły się najszybciej. I ciągle są pytania, czy nie ma wolnych miejsc jeszcze, pani profesor.
Jak na studiach.
Jak na studiach. Identycznie.
Ja się zupełnie nie dziwię. Trochę tak jak szukanie promotora, promotorki w tym przypadku. Szybciutko miejsca się rozeszły. No tak, będziemy pewnie do rajdu wracać co jakiś czas, natomiast dzisiaj wrócimy też do wątku 1 września i do nazewnictwa rozmaitego przy okazji tego spotkania, ale to wszystko w swoim czasie. Jeszcze trochę nam zostało do 8:00, zanim 8:00 to zajrzymy na polską scenę, choć tytuł wcale może nie wskazywać, Bad Vic to Easy in the Black Trees.
Sensitive intel, so divine. Getting hooked, all so sweaty. No one expects the news tonight.
Szybkie dobre newsy wpadłem właśnie w Guardianie.
O, wspaniale.
Kojarzysz taką papugę kakapo? Najcięższa papuga na świecie.
Jaka? Najcięższa?
The heaviest, tak. Wygląda nie tak. Ładne ptaszysko.
Wygląda sympatycznie.
No, niestety jest zagrożone, bo jest bardzo mało osobników, poniżej 300 było. A teraz się
żyje?
Poprawiło. Nowa Zelandia. Mhm. I się poprawiło, bo po raz pierwszy od 75 lat podobno jest ponad 300 osobników tego gatunku. Właśnie 325, tyle udało się specjalistom od papug, papugologom naliczyć. Więc dobra wiadomość.
Zaczął się rozmnażać.
Tak, to powiązane jest z wyjątkowym obrodzeniem drzewa owocowego native, jeżeli chodzi o...
Czyli mają dużo jedzenia i się rozmnażają.
Ma to tak sens. Możemy łączyć kropki.